Tłumaczenie M. Kudranski and Q. ufotofact@gmail.com. Lata temu wielki aktor Jimmy Caney pracował z młodą aktorką, która miała być zwolniona. Poszedł do dyrektora i powiedział: dajcie mi z nią porozmawiać. Podszedł do niej i powiedział: słuchaj, to jest proste. Wejdź do pokoju, popatrz mi w oczy i powiedz prawdę. Motto X-Files to: prawda jest gdzieś tam. Prawda jest tam. Będę parafrazował. Prawda jest tutaj. Usłyszycie tutaj prawdę. Ja jestem aktorem. Nazywam się John Cypher. Przez 7 lat wchodziłem na ekran i starałem się powiedzieć prawdę. Jako Chief Daniels w Hill Street Blues, jako generał Craig w serialu Major Dead, przez 2 lata występowałem w Dynastii. Poza tym w 5 operach, 12 występach na Broadwayu oraz 20 filmach. Jednym z musicali, jakie zrobiłem, był Man of La Mancha na Broadwayu. Pokazałem tam światu, jak marzyć o niemożliwym śnie, jak walczyć z niepokonanym nieprzyjacielem, jak udźwignąć niewyobrażalny smutek, jak biec tam, gdzie najodważniejsi nie ośmielają się iść. Jestem tutaj, aby zapowiedzieć gospodarza, doktora Stevena Greera. Jest to człowiek, który prowadził Pall Mall, sprawa pełna kontrowersji, w sposób, który nie poszedł na marne. Był lekarzem internistą. Był prezesem Wydziału Medycyny Pourazowej w szpitalu w Północnej Karolinie. 3 lata temu powiedział swojej żonie i swoim 4 córkom. Robiłem to jako pracę dodatkową, goniąc za prawdą od 7 lat. Teraz będę to robił na cały etat. Odszedł i zostawił wszystkie te pieniądze, żeby ścigać prawdę. Myślę teraz o cytacie z Hamleta. Jest więcej rzeczy między niebem a piekłem, niżeli śniło się twoim filozofom, Horacio. Zapowiem teraz człowieka, który mawia. Jest więcej rzeczy między niebem i piekłem, niż ktokolwiek z nas zaakceptował. A ja mam świadków i dokumenty, żeby to udowodnić. Panie i panowie, dr Steven Greer. Dziękuję bardzo, John, członkowie prasy, amerykańska publiko oraz ludzie z całego świata. Jesteśmy tutaj dzisiaj, aby odtajnić prawdę o temacie, który był traktowany jako niedorzeczny, kwestionowany oraz zaprzeczany przez przynajmniej 50 lat. Kobiety i mężczyźni tutaj, w liczbie 350, z kręgu wojskowego i wywiadu, którzy są świadkami w sprawie UFO oraz pozaziemskiej inteligencji, którzy mogą udowodnić i udowodnią, że nie jesteśmy sami. Chciałbym podziękować Sarze McCledon, która jest z nami dzisiaj jako rzecznik Białego Domu, za sponsorowanie przez nią tego spotkania. Dziękuję bardzo, Saro. W 1993 roku grupa wojskowych doradców, którzy wchodzą w skład tego projektu, spotkała się ze mną gdzieś na wsi w Virginii i zdecydowaliśmy, że najwyższy czas, aby cywile, wojskowi, ludzie wywiadu oraz inni spotkali się razem, aby odtajnić prawdę ukrytą pod nazwą UFO. Od tamtego czasu osobiście poinformowałem Jamesa Woolseya, pierwszego dyrektora CIA, prezydentury Billa Clintona. Osobiście poinformowałem szefa Agencji Obrony Narodowej, szefa wywiadu Intelligence Joint Staff, członków Senatu, wielu członków Kongresu, członków europejskich organów władczych, japoński gabinet oraz innych. I co znalazłem, to że nikt nie był zaskoczony, że to jest prawda. Lecz byli oni ogromnie przerażeni, że nie posiadają dostępu do tych projektów. Możemy ustalić, dzięki tym świadkom, których zidentyfikowaliśmy, którzy stanowią teraz liczbę ponad 400 i są to ludzie, którzy byli wewnątrz CIA, NSA, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, NRO, Biuro Wywiadu, Air Force, Sił Powietrznych USA, Navy, Marynarki Wojennej, Marines, Piechota Morska, Armii, wszystkich dywizji wywiadu oraz społeczności wojskowej, jak również ludzi zatrudnionych i pracujących na zlecenie rządu. Są to osoby, które wmieszane były w tak zwane czarnobudżetowe lub okryte niewiedzą projekty. Te okryte niewiedzą specjalne projekty zabierają około 40-80 miliardów dolarów rocznie oraz opierają się one na technologii, która może zmienić świat na zawsze. Oto powód, dla którego wychodzimy naprzeciw teraz. Prosimy amerykański kongres i prezydenta Busha o rozpoczęcie oficjalnej sprawy i odtajnienie tematu. Ma on bardzo głębokie znaczenie dla przyszłości ludzi, dla bezpieczeństwa narodowego i dla światowego pokoju. Dokładniej, technologie, które są połączone z UFO i pozaziemskimi pojazdami, a które odtajnione, mogą służyć do celów pokojowych dla przyszłych generacji, które mogą rozwiązać problem kryzysu energetycznego, definitywnie zakończyć globalne ocieplanie oraz poprawić warunki, którym nasza planeta musi stawiać czoło. Jest również niezwykle ważne, żebyśmy zaczęli debatować jako społeczeństwo nad uzbrajaniem kosmosu. Jeśli to prawda i jeśli udowodnimy, że to prawda, że nie jesteśmy sami, a kosmos jest terytorium, które dzielimy z innymi cywilizacjami, to może być bardzo nieroztropne, aby kierować broń w kosmos. To nie było poruszane, ponieważ było to poza zasięgiem ekranów państwowych, a powinno być pokazane i po to tu właśnie jesteśmy, aby to umożliwić. Na podstawie tych zeznań możemy ustalić, że te obiekty o pozaziemskim pochodzeniu, śledzone przez radary, poruszały się w prędkościach tysięcy mil na godzinę, po czym zatrzymywały w miejscu, robiąc nagły zwrot. Że używają one systemu napędów antygrawitacyjnych, których zasady działania już znamy, poprzez zatajone projekty z USA, Wielkiej Brytanii i z innych krajów, że obiekty, które lądowały w danych miejscach z powodu usterek, były odzyskiwane przez specjalne grupy z Ameryki. Wiemy, że pozaziemskie istoty były wydobywane oraz ich pojazdy były brane i studiowane przez 50 ostatnich lat. Możemy udowodnić poprzez zeznania i dokumenty, które będziemy prezentować, że ten temat był ukrywany przed członkami kongresu i co najmniej dwoma organami zarządzającymi, o których wiemy. Administracje prezydenckie i że amerykańska konstytucja została podkopana przez rosnącą siłę tych projektów i że to jest groźne dla bezpieczeństwa narodowego. Nie ma żadnych dowodów. Chciałbym wyraźnie podkreślić, że te istoty są dla nas nieprzyjaciółmi, ale jest mnóstwo dowodów, że są one przejęte naszą wrogością w stosunku do nich. Były przypadki, kiedy neutralizowali lub unieruchamiali programy balistycznych rakiet międzykontynentalnych. Świadkowie tutaj obecni opiszą Państwu te wydarzenia. Pokazali nam dokładnie, że nie chcą, abyśmy uzbrajali kosmos, a mimo tego wciąż zmierzamy tą niebezpieczną ścieżką. Oraz ustalimy, że ponieważ te projekty nie były nadzorowane odpowiednio przez Kongres, przez prezydenta Ameryki i przez międzynarodową społeczność, stało się to zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego. I dlatego czujemy, że musimy odtajnić fakty. Jest to początek kampanii odtajenia. I w przypomnieniu, które napisałem prezydentowi Bushowi w zeszłym tygodniu, oświadczyłem, że ta kampania będzie istniała dopóki nasze warunki nie zostaną spełnione. Oto one. Możliwość uczciwego, otwartego przesłuchania w Kongresie Amerykańskim oraz trwały zakaz uzbrajania kosmosu oraz namierzania jakichkolwiek pojazdów pochodzenia pozaziemskiego. Chcemy pełnego śledztwa dotyczącego tajnych technologii powiązanych z tym tematem, aby zobaczyć, jak mogą być odpowiednio odtajnione i włączone do pokojowych celów energetycznych. Aby świat odciął się od paliw pochodzenia mineralnego i zyskał więcej czasu, aby zapobiec większemu zniszczeniu ekosystemu lub wojny spowodowanej kryzysem energetycznym, który na pewno dotknie Ziemię w nadchodzącej dekadzie. To jest sprawa najwyższej wagi. Była ona uważana za niedorzeczną, tak, wyśmiewana przez media, sprowadzające ją do opowieści o małych, zielonych ludzikach. W rzeczywistości sprawa ta nie była nigdy poruszona, ponieważ jest tak bardzo ważna. Poznałem dorosłych ludzi, którzy wycierali oczy, którzy wciąż pracują w Pentagonie i w Kongresie, i którzy pytali mnie, co możemy z tym zrobić. Oto co zrobimy. Upewnimy się, że ta sprawa zostanie efektywnie odtajniona i że ci odważni świadkowie, pierwszych 21 z przeszło 100 do tej pory, których zeznania zebraliśmy już na taśmach wideo, ujawnią się, aby mówić o prawdzie. Oczekuję od ludzi, że będą sceptyczni, ale nie irracjonalnie, ponieważ ci mężczyźni i kobiety, którzy ujawnią się publicznie, mają życiorysy, które potwierdzą, kim oni są. I byli naocznymi świadkami wydarzeń z kategorii, która teraz jest jedną z najbardziej ważnych w historii rasy ludzkiej. Jak to zostało mi przedstawione, byli oni odpowiedzialni zajmowaniem się broniami nuklearnymi Ameryki. Powierzone im były najpoufniejsze zadania bezpieczeństwa narodowego. My teraz musimy zaufać ich słowom. Tak jak monsignor Balducci powiedział w Watykanie w wywiadzie, który prowadziłem z nim ostatnio, to irracjonalne nie akceptować zeznania tych świadków. Więc proszę, bądźcie sceptyczni, ale nie zamykajcie umysłów. To jest sprawa wielkiej wagi. I prosiłem media, społeczność naukową oraz społeczność polityczną, żeby popatrzeć poważnie na tę sprawę i zrobić słuszną rzecz dla ludzkości i dla naszych dzieci. Mamy dostępny dla mediów oraz dla członków kongresu niemal 500-stronicowy materiał dowodowy, spisany z zeznań dziesiątek ściśle tajnych świadków. Mamy 4-godzinne nagranie sumujące. Nie jest to produkt komercyjny, ostrzegam was, które wybraliśmy ze 120 godzin nagrań przeprowadzonych do tej pory. Tak więc wyciągnęliśmy z tego 4 godziny i udostępniamy kongresowi i najważniejszym mediom do przeglądu. Możemy dowieść, że ta sprawa jest prawdziwa i ma niesamowite znaczenie dla przyszłości ludzi. Proszę was wszystkich, którzy mnie teraz słuchają, aby skontaktować się z członkami kongresu, którzy was reprezentują, oraz innymi przywódcami innych krajów i poprosić o szczere potraktowanie tej sprawy, żeby wspomóc zakaz uzbrajania kosmosu, gdyż dzielimy przestrzeń z innymi formami życia. I wtedy szybko, jako ludzie, zrozumiemy, że to jest koniec dzieciństwa rasy ludzkiej. Nadszedł czas, żebyśmy stali się dorosłymi pośród kosmicznych cywilizacji. Żeby tego dokonać, musimy stać się pokojową cywilizacją i wchodzić w kosmos z zamiarem współpracowania z innymi cywilizacjami, a nie uzbrajaniem i kierowaniem rakiet w kosmos. Mężczyźni i kobiety, którzy wystąpią po mnie, pojawią się tutaj kolejno, zaczynając od waszej lewej strony. Sami się przedstawią. Prosiłem media, aby wstrzymać pytania do momentu, kiedy każdy świadek wypowie się dokładnie o tym, kim jest i co ma osobiście do przekazania jako członek armii lub członek rządu. Na samym końcu będziemy mogli zadawać pytania. Tak długo, jak możemy tu przebywać. Można zadawać pytania, na które będziemy odpowiadać i zaopatrywać w niezbędne informacje. Więc zaczniemy teraz od naszego pierwszego świadka, pana Johna Callahana. Nazywam się John Callahan, jestem emerytowanym pracownikiem FFA, Federal Aviation Administration, w Waszyngtonie. Jakieś 2 lata przed emeryturą otrzymałem telefon z regionu na Alasce. Nasza ekipa z tamtego regionu chciała wiedzieć, co powiedzieć mediom. Kiedy zapytałem powiedzieć co, oni odpowiedzieli o UFO. I już poszło jak z górki. Jakie UFO? Powiedziałem im to, co każdy pracownik rządu mówił w tamtych czasach. Sprawa w toku. I kazałem im wysłać wszystkie dane do Centrum Badania Technicznego FAA w Atlantic City. Następnego dnia ja, wraz z moim szefem, dyrektorem Harvey'em Sophia, pojechaliśmy do Atlantic City. Dopiero co kupioną kamerą nagrałem całe wydarzenie, które w AC oglądaliśmy za pomocą zwykłego rzutnika. Zobaczyliśmy dokładnie to, co widział kontroler lotów. Nałożyliśmy na to dźwięk i mogliśmy dzięki temu dokładnie wiedzieć, co też mówił i co słyszał. Nagraliśmy to na kasetę. Następnego dnia wróciliśmy i przedstawiliśmy wszystko zarządcy. Po 5 minutach zapytał o wideo. Pokazaliśmy mu. Obejrzał całe. Ustalił on spotkanie na następny dzień dla ekipy naukowców prezydenta Reagana i przekazał im wszystkie dane. Rankiem spotkaliśmy się w gabinecie FAA około 9:10 rano w gronie różnych ludzi. 3 przedstawicieli naukowców, 3 ludzi z CIA, 3 ludzi z FBI i nie pamiętam, kim była reszta gości. Ja zabrałem najlepszych specjalistów od rozpoznawania danych w FAA i zaczęliśmy przedstawienie. Puściliśmy im nagranie. Wszystkie dane przejrzeli wszystko, co komputer wypluł. Wszystkie dokumenty. I kiedy się skończyło, jeden z agentów CIA wstał i powiedział do wszystkich ludzi tam się znajdujących, że to spotkanie nigdy nie istniało. I że całe zdarzenie nie miało miejsca. Kiedy zapytałem go dlaczego, bo sam myślałem, że nagraliśmy po prostu myśliwca klasy stealth, on odpowiedział, że jest pierwszy raz, kiedy mamy nagrane dane na temat UFO pobrane z radaru i że tamci panowie się teraz tym zajmą. Zapytałem, co powiecie publice na ten temat. Odpowiedział, że nic nie powiedzą. To mogłoby spowodować panikę. Weźmiemy to i będziemy to studiować. Na to ja odpowiedziałem, okej. Bo co mogłem innego? Opowiadałem tę historię wiele razy i czasem oczywiście ludzie reagowali na to śmiechem. Mam tutaj ze sobą te kasety, które były nagrane przez kontrolerów całego zdarzenia. Kiedy wzięliśmy te kasety z powrotem od ludzi prezydenta, FAA nie chciało nic z tym zrobić, tłumacząc, że nie odróżnia UFO od normalnego ruchu powietrznego. Więc to nie ich problem. Mam tutaj kopię oryginalnego zapisu wideo, które jest całkiem interesujące. Kiedy wszystko się skończyło, dokumenty zaczęły przybywać do mojego biura. Ponieważ jednak nie był to żaden problem FAA, to cały raport trafił na moje biurko. Leżał tam do momentu, kiedy jeden człowiek z mojego biura wziął wszystkie moje rzeczy i zawiózł do mojego domu. Co jeszcze znalazłem? Parę dni temu w moim zwrocie podatkowym z 1992 roku były przedruki wszystkich raportów komputerowych. Jeśli chcemy, możemy teraz odtworzyć wszystko, co się tam wtedy działo. Z tego świstka papieru. Nazywa się to UFO Incident Japan 1648, a stało się to 18 listopada 1986 roku. Mam zamiar przedstawić to kongresowi pod przysięgą, że wszystko co powiedziałem i co tutaj trzymam to prawda. Dziękuję. Dzień dobry. Mam nadzieję, że Państwo mi wybaczą, że jestem troszkę zdenerwowany. Nazywam się Charles Brown. Jestem emerytowanym podpułkownikiem US Air Force. W dalszym ciągu 7 lat w służbie zastępczej. Lubię wersję imienia Charlie Brown, poznanej, utalentowanej osobie. Rodzaj dopełnienia, jeśli Państwo wolą. Podczas II wojny światowej, jako młody chłopiec z zachodniej Wirginii o patriotycznym zacięciu, wstąpiłem do armii amerykańskiej, co w konsekwencji doprowadziło do tego, że pilotowałem bombowce w Europie, a pod koniec wojny pilotowałem transportowce latające nad Pacyfikiem. Następnie latem 1949 skończyłem college i dostałem przeniesienie do nowej specjalnej jednostki, stworzonej przez siły powietrzne. Zostałem przydzielony do OSI, Office of Special Investigations. US Air Force, jak wiecie, zostało uformowane w 1947 roku, a OSI jako Central Investigation Agency rok później w 1948, czyli wszystko było całkowicie nowe. Podobnie jak UFO w 1947 były czymś całkowicie nowym. Centrum Sił Powietrznych mieściło się niedaleko mojego biura w budynku organizacji Worldwide Investigations Agency, pod skrzydłami US Air Force, zajmującej się niezidentyfikowanymi obiektami latającymi. Biuro to miało już istnieć 2 lata. Projekt, którym się zajmowaliśmy, miał kryptonim Gracz i był on poprzednikiem projektu znanego pod nazwą Blue Book, który był prowadzony przez Eda Rappelta. Podczas tego projektu zbierałem wszystkie dokumenty dowodowe, które były przesyłane do mojego biura. Analizowałem je. Jako były pilot, byłem w stanie podać jakieś dodatkowe wskazówki dla techników, którzy badali dokładniej każdy przypadek. Tak właśnie zaczął się rozwijać projekt, który później przekształcił się w Blue Book. Podczas analizy zdarzeń i przeglądu całej dokumentacji lub raportów, jeśli Państwo wolą, w końcu doszedłem do wniosku, że coś w tym jest, że istnieje jakaś prawda w tym, co było obserwowane. W tamtym czasie mieliśmy radary i nasłuchy, naziemne i powietrzne, które stanowiły niezbite dowody niektórych obserwacji. Najczęściej jednostkami, które donosiły o tego rodzaju obserwacjach, byli piloci, żołnierze lub policjanci. Osoby, od których zależy zdrowie lub życie innych, w większości zaufani i prawdomówni. Mam nadzieję, że zeznania tych niesamowitych ludzi przekonają Was i otworzą oczy również na projekt przygotowany przez doktora Greera, aby zacząć być czujnym i nie kieruję tych słów jedynie do obywateli Ameryki, ale do ludzi z całej planety. Te pojazdy były widziane i było to potwierdzone w wielu miejscach na planecie. Mam zamiar podpisać oświadczenie albo zeznawać na temat tego, co widziałem. Te rzeczy istnieją. Proszę mi uwierzyć i proszę uwierzyć następnym mówcom. Dziękuję. Nazywam się Michael Smith. Byłem sierżantem Air Force. W latach 1967-73 byłem kontrolerem lotów. Na początku 1970 roku obserwowaliśmy UFO na radarze. Było na wysokości około 80 tysięcy stóp. Wisiało tam przez około 10 minut i zaczęło powoli opadać, aż zniknęło z radarów na około 5-10 minut, gdzie znów nagle pojawiło się na wysokości 80 tysięcy stóp, nieruchome. Radar podał namiar 200 mil do obiektu. Wisiało tam nieruchomo przez około 10 minut i znów zaczęło opadać. Zrobiło to samo okrążenie 2 lub więcej razy. I kiedy zapytałem, co normalnie robimy w takiej sytuacji i jaki mamy zdać raport, dostałem informację, żebym nic nie zdawał, ani nie zapisywał, że całe to zdarzenie mam zatrzymać dla siebie. I pewnej nocy, rok po tym wydarzeniu, zadzwonili do mnie z bazy i powiedzieli mi, że UFO zmierza w kierunku wybrzeża Kalifornii. Zapytałem ich, co mam z tym zrobić. Odpowiedzieli, że nic. Niczego nie notuj. Zachowaj to dla siebie. W późnym 1972, kiedy stacjonowałem w 753 szwadronie w Michigan, otrzymałem raporty od przerażonych policjantów, którzy gonili 3 UFO, od mostu Mackinac Bridge na międzymiastowej 75. Sprawdziłem radar. Potwierdziłem te obiekty. Zgłosiłem. Sztab się bardzo zaniepokoił, bo w tej strefie były dwa Boeingi B-52. Zawrócili je, ponieważ nie chcieli bliskiego kontaktu z UFO. Tej nocy otrzymałem wiele telefonów z biura szeryfa, ale wtedy jako moją jedyną odpowiedź usłyszeli: nie miałem nic na radarze. I zeznam to pod przysięgą podczas posiedzenia kongresu. Dzień dobry. Nazywam się Enrique Kolbeck. Jestem kontrolerem lotów. Proszę mi wybaczyć za mój angielski i że jestem tak wystraszony. Nie jestem przyzwyczajony do przemawiania przed taką ilością ludzi. Jestem tutaj jako świadek, który przybył z własnej woli. Pracuję w Mexico City jako kontroler lotów na Międzynarodowym Lotnisku Meksyku. Przedstawię Państwu przykłady obserwacji, jakie mieliśmy w Meksyku przez ostatnich kilka lat. To się zdarza bardzo często w moim kraju, niestety. Dla przykładu, 4 marca 1992 roku wykryliśmy 15 obiektów na zachód od lotniska Toluca, czyli nieopodal lotniska międzynarodowego, około 50 mil. Następne 28 lipca 1994 roku doszło prawie do kolizji lub czegoś, co możemy nazwać w ten sposób, w której brał udział samolot międzynarodowy. Chciałem powiedzieć lot krajowy linii lotniczych Aeromexico numer 129, pilotowany przez pilota Raimundo Cervantes Aruano, który uderzył w coś prawą stroną samolotu. To się wydarzyło w nocy, około godziny 22:30. Następnie w kolejnym tygodniu tego samego roku i czasu kolejny samolot linii lotniczych Aeromexico numer 904 miał kolejną prawie kolizję, której uniknął pilot Corso, kapitan Corso. O godzinie 11:30 rano wykryliśmy ten obiekt na radarze, ale tylko na moment. I kolejny tydzień przyniósł nam nowe obserwacje, raportowane przez pilotów, którzy podali nam dane o dziwnym ruchu powietrznym, dziwnych jasnych światłach, o różnych godzinach. Kilka z nich również udało nam się namierzyć w tamtym tygodniu. 15 września 1994 roku wykryliśmy obiekt, który przez 5 godzin był na radarze. Mieliśmy nowy sprzęt. I myśleliśmy, że to jego wina, ponieważ to niespotykane, żeby na radarze przez 5 godzin obserwować obiekt, który się kompletnie nie porusza. Potwierdziliśmy jednak z innymi technikami, że system działa poprawnie. To było bardzo fascynujące i zarazem zaskakujące, kiedy następnego dnia otrzymaliśmy informację od reportera Jamie Maussan, który jest badaczem tych spraw z Meksyku, że ludzie z miasta Metepec widzieli ten obiekt. Jest jeszcze jedna sprawa odnośnie obserwacji. Na południowy wschód od lotniska Toluca doniesiono o wielkim latającym talerzu, o 15-metrowej średnicy, który rozbił się o ziemię. Było to potwierdzone przez wielu świadków. Kolejna sprawa, 24 listopada 1994 roku. Poddaliśmy naprawie nasz nowy system radarowy. I zaraz po tym znów zaczęliśmy otrzymywać bardzo precyzyjne informacje o kolejnych obserwacjach, zbieżnych z tymi przekazywanymi przez pilotów. Właśnie dlatego tutaj jestem. Mój kraj obawia się, że może być w niebezpieczeństwie. Mamy o wiele więcej tego typu spraw, ale nie będę zabierał więcej czasu. Istotnym jest, aby ludzie na świecie byli po prostu świadomi tych spraw, żeby wziąć pod uwagę dowody i rozpatrzyć je. Przynajmniej jako zagrożenie bezpieczeństwa ruchu powietrznego. Nie wiem, dlaczego to się zdarza tak często w moim kraju, ale tak właśnie jest. I uważamy, że jest to niebezpieczne. Na szczęście mieliśmy tylko jedną kraksę, więc nie chcemy mieć kolejnych. Dziękuję bardzo i przepraszam za mój język. Nazywam się Graham Betune. Jestem emerytowanym komandorem oraz pilotem. Posiadałem uprawnienia ściśle tajne. 50 lat temu, 10 lutego 1951 roku, leciałem z Keflavik w Islandii do Argenti w Nowej Funlandii. Było to nocą. Było ciemno. Około 300 mil od Argenti zobaczyłem blask na wodzie. Coś przypominającego widok, kiedy nadlatujemy nad miasto nocą. Podlecieliśmy do tego światła i zamieniło się ono w ogromny okrąg białych świateł na wodzie. Obserwowaliśmy to przez chwilę. Światła zgasły. Niczego nie było na wodzie. Następną rzecz, jaką zobaczyliśmy, to żółta poświata. Mała, dużo mniejsza od tego czegoś, z czego się wydobywała. Było to w odległości 15 mil. Wzniosło się. Zmieniliśmy trajektorię. Wyłączyłem autopilota i skierowałem samolot w górę. Chciałem podlecieć pod tą rzecz. I w tym samym czasie usłyszałem hałas pod spodem. Pomyślałem, że pewnie nas trafili. A to był jeden z członków załogi, który odskoczył na bok i upadł, raniąc kilku innych. I wtedy pojawiło się to po naszej prawej stronie i poruszało się powoli, lecąc z nami. Nie było to na naszej wysokości, ale mogliśmy dostrzec kształt. Miało kopułę. Widzieliśmy krzywiznę burty. Cofnąłem się, żeby umożliwić obserwację drugiemu pilotowi, Alowi Jonesowi. Usiadł na moim siedzeniu, a ja sam poszedłem zobaczyć, jaki był stan reakcji pasażerów. Wróciłem do kokpitu, mówiąc, żeby nie raportowali niczego. Z prostego powodu, który otrzymałem od psychiatry, który był na pokładzie. Może będą chcieli nas zamknąć. Oprócz tego, 4 do 5 awarii instrumentów nawigacyjnych, czułych na wyładowania elektromagnetyczne, czyli kompas, RDF i temu podobne. Ten statek był namierzony przez radar jako obiekt, który poruszał się z prędkością 1800 mil na godzinę i nigdy nie zrównał się z naszą wysokością. Mieliśmy 31 pasażerów, psychiatrę i członków załogi. Wszyscy widzieli to zjawisko. I kiedy wylądowaliśmy w Argenti, zostaliśmy przesłuchani przez Air Force. Było to znakomite przesłuchanie prowadzone przez kapitana Paulsona. Następnie, kiedy znaleźliśmy się w bazie Air Test Center w Stanach Zjednoczonych, zostaliśmy poproszeni o zdanie indywidualnych raportów. Posiadam 18-stronicowy oficjalny raport Navy oraz Air Force. Sam też zrobiłem swój własny raport, aby wyprostować prawdę. Tam są stosy książek tej wysokości, gdzie spisane jest wszystko. Prawda jest tutaj. Zeznam pod przysięgą przed kongresem, że wszystko to, co powiedziałem, jest prawdą. Nazywam się Dan Willis. Byłem w US Navy. Moją odpowiedzialność nad materiałami sensytywnymi obejmował ściśle tajny kryptopoziom rzędu 14. Pracowałem jako koder w stacji komunikacyjnej marynarki wojennej w San Francisco. W 1969 roku odebrałem priorytetową wiadomość ze statku przebywającego blisko Alaski. Wiadomość była zaklasyfikowana jako tajna. Statek podał raport o wystrzelonym z oceanu, niedaleko Port Bell, błyszczącym jasno-czerwono-pomarańczowym światłem, eliptycznym obiekcie o średnicy około 70 stóp. Wyłonił się spod wody, wystrzeliwując prosto w kosmos, z prędkością 7000 mil na godzinę. Zostało to zarejestrowane przez radar statku oraz następnie potwierdzone. Lata później pracowałem jako inżynier elektronik dla marynarki w San Diego przez 13 lat. Mój współpracownik był byłym pracownikiem NORAD, North American Aerospace Defense Command. Kiedy rozpoczął tam pracę, obserwował wiele obiektów pokazujących się na ekranach, które monitorowały wszystko, co się dzieje w przestrzeni powietrznej. Niesamowicie ogromne obiekty, robiące niemożliwe skręty pod kątem 90 stopni. Kiedy zapytał o to swojego kierownika, on mu odpowiedział: to była jedna z wizyt naszych małych przyjaciół. Pomyślał, że to trochę dziwne. Te zeznania są prawdziwe i wyrażam chęć przysięgać przed kongresem. Dziękuję bardzo. Nazywam się Don Phillips. Służyłem w US Air Force oraz pracowałem dla rządowej organizacji CIA. Zanim dołączyłem do Air Force, pracowałem dla sławnych Lockheed Skunk Works. Pracowałem dla nich jako projektant. Uczęszczałem wtedy do koledżu. To był jeden z moich najdumniejszych momentów w życiu, gdyż pracowałem z Kelly Johnsonem. Części państwa to nazwisko na pewno jest znajome. Budowaliśmy wtedy model samolotu, który oczywiście klasyfikowany był jako tajny. Był w tak zwanej głębokiej czerni. Następnie przekształcił się w projekt o nazwie U-2. Główny model znany był później jako SR-71. SR-71 miał swojego poprzednika. Był nim specjalny, jednoosobowy samolot zbudowany dla CIA. Ten specjalny model miał miejsce tylko dla jednego pilota. Jego głównym zadaniem było przemierzać duże dystanse w bardzo krótkim czasie. W dzisiejszych czasach SR-71 znany jest jako Blackbird. Jest to typ samolotu, który jest nadal w kategorii tajnych projektów, ponieważ nie ma dokładnych danych, jak wysoko on może latać, ani jak szybko. Jestem bardzo dumny, że samolot ten odegrał ogromną rolę, pomagając zakończyć zimną wojnę. Jest mocny dowód na to, że ten samolot, a raczej jego poprzednik, miał również inne zadanie. Każdy pilot, a znam ich kilku, miał zadaną misję, zanim wzbił się w powietrze. Dowiadywali się o tym zadaniu zaraz przed samym startem. I istnieje niezbity dowód na to, że używali tych samolotów do dwóch celów. Jednym z nich było monitorowanie ruchu powietrznego z naszej planety i na nią. To może być zweryfikowane później. Zmienię teraz temat i opiszę moje doświadczenia wojskowe. Moja pierwsza misja w Air Force miała miejsce w obozie wojskowym Las Vegas Air Force Station. To było moje pierwsze doświadczenie z tym miastem. Wtedy nie mogłem zrozumieć, dlaczego ludzie tak bardzo się fascynują miejscem takim jak Las Vegas. Ale jakiś rok później się o tym przekonałem. Baza Nellis jest położona w tamtym miejscu. Nellis jest ośrodkiem treningowym dla różnych rodzajów samolotów oraz myśliwców. Jest to jedno z najważniejszych miejsc treningowych dla pilotów z całego świata. Jednak, jak się dowiedziałem, cel mojej misji oddalony był 50 mil od miasta, jak wskazywał radar, w okolicach wzgórza Mount Charleston. Nie miałem pojęcia, gdzie wyląduję. Wreszcie o świcie byłem w stanie odnaleźć tę lokalizację i złożyć raport. Było to w 1965. W 1966 roku, wcześnie nad ranem, między pierwszą a drugą w nocy, kiedy spałem w baraku, nasze baraki miały około 8000 stóp, usłyszałem jakiś ruch powietrzny. Wiecie, na tej wysokości dźwięk się bardzo niesie, słychać go bardzo głośno. I pomyślałem sobie, jest wcześnie rano, jest to czas letni, jest bardzo ciepło, może powinienem wstać i zobaczyć, co się tam dzieje. Nie chciało mi się iść, ale wstałem i poszedłem wzdłuż głównej drogi nieopodal mojego biura, które było również biurem dowódcy. Byłem wtedy w sztabie pułkownika Charlesa Evansa. I nie mogłem, pomyślałem, kto robi taki hałas o tej porze w nocy. Po przemierzeniu jakichś 50 yardów dotarłem do 4-5 osobowej grupki, która już tam stała. Jednym z nich był szef ochrony i wszyscy patrzyli w niebo. Wtedy zwróciłem uwagę i pomyślałem, gee, oni wszyscy się patrzą w tę samą stronę. Więc popatrzyłem się na północny zachód i ku mojemu zdziwieniu były tam światła, błyskające na niebie, poruszające się z prędkością, w wielkim przybliżeniu, około 2400 do 3800 mil na godzinę. Szacowaliśmy ich prędkość, rzucając do siebie, to jest coś. Obserwowaliśmy, jak one sobie latały, aż w pewnym momencie wszystkie światła przecięły razem niebo i stanęły w miejscu. Znieruchomiały, jakby zamarzły w powietrzu. I zawróciły w całkiem innym kierunku tak szybko, że ledwie mogliśmy dostrzec ich smugi. To jest trochę jak ludzie od komputerów, kiedy ruszymy szybko myszką po ekranie, wtedy zostawia za sobą taki ogon. Właśnie taki sam efekt zostawiło te 6-7 statków. Po 5 minutach latania zaczęły się one grupować w kierunku północnego zachodu. Zaczęły tworzyć okrąg, ale co chcę zaznaczyć, to kierunek, jaki wybrały. Na północno-zachodnim niebie, ponieważ dokładnie na wschód od tego jest miejsce zwane strefą 51. Strefa 51 jest inaczej zwana jako AEC, obszar energii atomowej. To była stara nazwa, Atomic Energy Commission. Znamy ją również jako Groom Lake Flight Test Facility, Sił Powietrznych Air Force. I to było miejsce, w którym testowaliśmy nasz prototyp samolotu ze Skunk Works. Wróćmy do tych okręgów na niebie. Połączyły się i zaczęły obracać w kółko i zaraz potem zniknęły. Pomyślałem wtedy, gee, to jest chyba coś, co musimy zatrzymać dla siebie. Całe zdarzenie było potwierdzone przez szefa ochrony. Rozmawialiśmy tam przez jakiś czas, około godziny, po czym przybyli specjaliści od radarów. Zeszli z wysokości 10 tysięcy stóp na swój nocny posiłek, który mieli o 2 rano. Pierwsza osoba, która wyszła z autobusu, to był mój dobry przyjaciel, Anthony Kassar. Był biały jak prześcieradło. Zapytał, widziałeś to? Tak, powiedzieliśmy wszyscy. Tak, to był niezły pokaz. Super show. Na co on odparł. Udokumentowaliśmy ich na radarze. Nie daliśmy im pozwolenia na lot. Ale rozkaz brzmiał, dajcie im polatać. Udokumentowaliśmy 6-7 UFO. Nie mam pojęcia, kto nimi kierował, ale na pewno były to istoty inteligentne. I nie mamy pojęcia, gdzie wylądowali, ponieważ po połączeniu się zniknęły. Więc co teraz powiem, żeby nie przedłużać? Będę zeznawać pod przysięgą, że to, co powiedziałem, to prawda. I zrobię to przed kongresem. Dziękuję. Nazywam się Robert Salas. Muszę sprostować coś, co źle napisano na kartach. Nie byłem pułkownikiem w Air Force. Służyłem w Air Force zaraz po tym, jak skończyłem akademię w 1964 i do 71 byłem kapitanem. W marcu 1967 stacjonowałem w Malmstrom, w bazie wojskowej w Montanie, jako oficer wyrzutni rakiet Minuteman. Rankiem 16 marca 1967 roku otrzymałem telefon od ochroniarza, głównego ochroniarza z góry. Mieliśmy około 6, z tego co pamiętam, uzbrojonych ochroniarzy. Ja pracowałem na dole, 60 stóp pod ziemią, w kapsule, monitorując i kontrolując 10 głowic nuklearnych. Otrzymałem telefon tamtego ranka z informacją o obserwacji dziwnych, latających świateł na niebie. Nie potraktowałem poważnie tej rozmowy. Powiedziałem, żeby zadzwonili, kiedy coś bardziej znaczącego będzie się działo. Chwilę potem otrzymałem drugi telefon. Ochroniarz opowiedział tę samą historię. Tym razem używając bardziej stanowczego tonu. Wyraźnie było odczuć, że jest przerażony. Opowiedział o jasnym, jarzącym się czerwienią obiekcie, unoszącym się nad główną bramą. Był on kształtu owalnego. Wszyscy ochroniarze stali na zewnątrz z wyciągniętą bronią. Zaraz po tym telefonie szybko zadzwoniłem do swojego dowódcy, który w tym czasie odpoczywał. Fred Miwald, teraz emerytowany pułkownik. Poinformowałem go o tym telefonie. W momencie, kiedy opowiadałem mu o tej rozmowie, moje rakiety zaczęły się rozbrajać, jedna po drugiej. Zmieniły swój status na no-go, znaczy to niezdolne do odpalenia. Straciliśmy od 6 do 8 rakiet tego ranka, dosłownie w ciągu paru minut, począwszy od tego telefonu o UFO unoszącym się nad bramą. I znów tego samego ranka, po zameldowaniu całego incydentu, zostaliśmy poinformowani o bardzo podobnym incydencie, który zdarzył się w Lot Echo. Moja baza miała nazwę Lot Oscar. Stracili oni 10 rakiet w takich samych okolicznościach, gdy UFO było zauważone nad bazą. Były tam ekipy administracyjne i ekipy od bezpieczeństwa. Spędzili tam całą noc, zdając raporty z miejsca incydentu. Dowódcą bazy Echo Flight był Eric Carlson. Był on również kapitanem. Jego zastępcą był Walt Feigl, podpułkownik. Mamy tych świadków, których właśnie wymieniłem. Nazwiska, które wymieniłem. Otrzymaliśmy również dokumenty z Air Force, potwierdzające incydent w bazie Echo. Otrzymaliśmy teleksy ukrywające to całe zajście. Jeden z nich zawierał taką informację. Fakt, że bez żadnego racjonalnego powodu straciliśmy 10 rakiet, stanowi o śmiertelnym zagrożeniu dla tych baz dowódczych. Ten teleks wysłany był z bazy. Mam około 12 świadków, którzy potwierdzą części tej historii, włączając w to człowieka, który prowadził dochodzenie w tej sprawie dla Air Force. Usłyszą Państwo więcej na ten temat od następnego świadka. Pośród nich jest również ochroniarz, który widział zajście w tym samym czasie, oficer i podpułkownik, którzy posiadają własne raporty na temat UFO. Przepraszam. Mam również pełny raport identycznego zdarzenia, jakie miało miejsce w północnej Dakocie w sierpniu 1966 roku. Bardzo podobna obserwacja UFO lewitującego nad silosem, incydent także udokumentowany przez Air Force. Wyrażam chęć zeznawania tej prawdy przed kongresem pod przysięgą. Dziękuję. Dzień dobry. Nazywam się Dwayne Arneson. Służyłem 26 lat w US Air Force jako oficer od komunikacji i elektroniki. Służyłem na całym świecie, włączając Wietnam. Miałem szczęście zostać wybranym jako dowódca 3 różnych jednostek w Air Force. Posiadałem uprawnienia SCITK. Dla tych, którzy nie wiedzą, co to jest, są to uprawnienia powyżej ściśle tajnych. Przeszedłem na emeryturę w 1986 jako pułkownik w bazie Wright-Patterson AFB w Ohio. Chciałbym opowiedzieć o 3 różnych moich doświadczeniach, które można powiązać z UFO. W latach 60. jako młody porucznik stacjonujący w Niemczech, a dokładniej w bazie lotniczej Ramstein Air Base, dowodziłem Centrum Kryptografii. Posiadałem wtedy uprawnienia krypto ściśle tajne. I pamiętam, że odebraliśmy tam jasną wiadomość, która mówiła, że UFO rozbiło się na wyspie Spitsbergen w Norwegii i że ekipa naukowców ruszyła tam, żeby zbadać sprawę. Następnie w 1967 zostałem przeniesiony do 28. Dywizji Powietrznej w Great Falls w Montanie. Byłem tam oficerem dowodzenia w Centrum Komunikacji. Byłem wtedy jedynym oficerem z uprawnieniami ściśle tajnymi. Miałem dostęp do kryptokont. Byłem kustoszem. Przeze mnie przechodziły kody autoryzujące dla rakiet nuklearnych. Podczas mojej służby pamiętam jedną wiadomość, która została przesłana przez moją jednostkę, a o której mówił wcześniej mój przedmówca Bob, że UFO było zauważone niedaleko Silosa i że rakiety zostały deaktywowane. Przypadkowo pierwszą osobą, która została tam wysłana, żeby zbadać sprawę nieczynnych głowic, był mój pierwszy, świętej pamięci, dowódca pan Bob Kamiński. Znaliśmy się dobrze, ponieważ mieszkał nieopodal mnie, w Auburn, w Waszyngtonie, skąd pochodzę. Powiedział do mnie: Ernie, te pociski były idealnie czyste. I ostatnia sprawa zdarzyła się w bazie Air Force w Castle. Byłem tam wtedy dowódcą. Miałem wtedy kontakty z Policją Bezpieczeństwa AFB. Powiedzieli mi o UFO, które było zauważone niedaleko magazynu broni nuklearnych. I będę szczęśliwy móc zeznać to przed kongresem, że to wszystko jest absolutną prawdą. Dziękuję. Dzień dobry. Nazywam się Harland Bentley. Między 1957 a 1959 pracowałem jako PFC, szeregowy w Armii Stanów Zjednoczonych, stacjonującej na północ od Waszyngtonu DC, w bazie Nike Ajax. W maju 1958 o godzinie 6 rano usłyszałem hałas jakby pracującego transformatora. Usiadłem na moim łóżku, popatrzyłem przez okno i zobaczyłem statek rozbijający się o ziemię. Części odłamały się od niego, ale po uderzeniu odleciał z powrotem. Jest dużo więcej w tej opowieści, ale muszę to przyspieszyć. Następnej nocy obsługiwałem radar. Dostałem telefon z bazy rakietowej Gettysburg. Powiedzieli: mamy 12 do 15 UFO, 50 do 100 stóp nad głową. Ja na to: jak to brzmi? Zdjął słuchawki z głowy i wystawił je przez okno, mówiąc: słuchaj. Pamiętam, że to był ten sam dźwięk, który słyszałem wcześniejszego ranka, za wyjątkiem tego, że było ich więcej. Mój radar był w stanie czuwania, więc bardzo szybko go włączyłem i od razu pojawił mi się obraz. Zaznaczyłem jego położenie na ekranie. Po jakichś kilku minutach obiekty odleciały. Ale zanim odleciały, były mniej więcej w tym samym miejscu i kiedy wskazówka radaru obróciła się ponownie, były 2/3 całej skali dalej. Żeby przeskoczyć taką odległość, coś musi się poruszać z prędkością 17 tysięcy mil na godzinę. To był mój pierwszy przypadek obserwacji. 10 lat później otrzymałem stopień naukowy jako inżynier elektronik i pracowałem w Kalifornii. Proszę mi wybaczyć, że nie mogę powiedzieć, gdzie dokładnie, ale wtedy w Kalifornii pracowałem przy tajnym projekcie, który nie miał nic wspólnego z tym, co powiem. Pracowałem. Była 2:00-3:00 nad ranem. Usłyszałem rozmowę astronauty przez komunikator Comlink. Nie zwróciłem zbytniej uwagi do momentu, kiedy usłyszałem słowo Bogey. Oczywiście moje uszy odebrały to natychmiastowo. Niezidentyfikowany obiekt latający. Statek, meteoryt lub cokolwiek innego było na kursie kolizyjnym z modułem okrążającym Księżyc. Nasłuchiwałem dalej, ale po czasie znów wróciłem do pracy. I znów usłyszałem: nadchodzą. W języku astronautów, niektórzy z was mogą nie wiedzieć, istnieje zwrot zielony żółw. A przynajmniej był. Nie wiem, czy wciąż istnieje. ale chodziło o to, że nie powinno się używać przekleństw podczas rozmów sieciowych. Osoba, która usłyszy przekleństwo i pierwsza zdąży powiedzieć zielony żółw, dostaje od nieuważnego astronauty obiad dla całej rodziny w najdroższej restauracji. Spróbuję to streścić. Jeden z nich powiedział cholera. UFO odleciało, więc wymknęło mu się cholera, to było szybkie. I ktoś podłapał zielony żółw. Wtedy na to ten pierwszy wypowiedział drugie słowo synonim kupy, po czym następny odparował zielony żółw. Możecie sobie wyobrazić zgrzyt jego zębów. Teraz będzie zmuszony kupić dwa bardzo drogie obiady. Jeśli zajdzie taka potrzeba, zeznam to przed kongresem i dokładnie wytłumaczę, co zaszło. Dziękuję. Nazywam się John Maynard. Jestem emerytowanym sierżantem pierwszej klasy. Przez 21 lat mojej służby posiadałem ściśle tajne uprawnienia najwyższej klasy, takie jak TK, Omni, Krypto i inne. Miałem dostęp do bardzo, bardzo delikatnych dokumentów. Na emeryturę odszedłem z DIA w 1980 roku. Byłem administratorem. To praca, gdzie jesteś odpowiedzialny za biuro. Przejmujesz się wszystkim i podpisujesz pod wszystkim. Podpisałem około 2000 dokumentów. Aby podpisać i uporządkować taki dokument, należy go najpierw przeczytać. Oczywiście nie słowo w słowo, ale ogólnie. Przejrzałem każdy jeden dokument, żeby być pewnym, że jest zgodny z tym, o czym mi mówiono. Abym, kiedy przekażę je następnej osobie, wiedział, że to te same. Więc miałem niezłą wiedzę, co się znajdowało w tych dokumentach. I uwierzcie mi, było tam wiele różnych doniesień o UFO. Były tam również satelitarne zdjęcia NPIC, National Photographic Interpretation Center, które pokazywały namierzone obiekty. Pracowałem w strefach SALT 1 i SALT 2 z oficerem. Więc sprawdzaliśmy zdjęcia przez cały czas dla weryfikacji. Na tych zdjęciach znajdowały się również obiekty, które tam nie pasowały. Drugą rzeczą, jaką chcę poruszyć, jest to, że wiele ludzi mówi o konspiracji na temat shadow government, ukryty rząd, rządy w cieniu. Wyrażam chęć zeznania przed kongresem, że te czarne operacje istnieją. Sam prawie stałem się ich częścią, ale zobaczyłem światełko, tak myślę, i zawróciłem. I to wszystko. Musimy odtajnić to, co wiemy. I zeznam przed kongresem pod przysięgą lub przed jakąkolwiek inną organizacją, że to, czego byłem świadkiem, jest prawdą. Dzień dobry, nazywam się Karl Wolf. Służyłem w armii jako serwisant precyzyjnych urządzeń fotografujących. Posiadałem uprawnienia krypto ściśle tajne w US Air Force. Stacjonowałem w bazie Air Force Lenny w Virginii. W połowie 1965 roku zostałem wynajęty do projektu Lunar Orbital Project, krążownik księżycowy. Dr. Colley był kierownikiem tego projektu dla NASA. Mieli oni problem z jednym elementem wyposażenia, który wpływał na produkcję fotografii. Kiedy dotarłem na miejsce, zobaczyłem cały sztab naukowców z całego świata. Byłem oszołomiony, widząc ludzi z całego świata pracujących przy projekcie NASA. Nie miało to dla mnie żadnego sensu. Zabrali mnie do laboratorium, w którym był uszkodzony sprzęt. Nie mogłem tego naprawić w ciemnym pomieszczeniu, więc poprosiłem o wyniesienie tego sprzętu. Był tam ze mną airman drugiej klasy, stopień szeregowego w US Air Force. Ja sam również miałem taki stopień. Byłem bardzo zainteresowany sposobem, w jaki dane zebrane przez Lunar Orbiter, księżycowy krążownik, są przesyłane do laboratorium. Zapytałem o to tego człowieka, który mi wszystko wytłumaczył. I jakieś 30 minut później powiedział do mnie w bardzo luźny sposób. A tak przy okazji, odkryliśmy bazę po drugiej stronie Księżyca i zaraz po tym pokazał mi fotografię. I na tych fotografiach wyraźnie zobaczyłem struktury. Budynki w kształcie grzybów, okrągłe budowle oraz wieże. Od tej chwili zacząłem się bardzo niepokoić, ponieważ wiedziałem, że pracujemy pod ścisłymi zabezpieczeniami. On złamał te zasady i od tego momentu zacząłem się bardzo bać i nie zadawałem żadnych pytań więcej. Parę chwil później ktoś wszedł do pokoju. Pracowałem tam przez 3 dni i pamiętam, jak wracałem do domu naiwnie myśląc. Nie mogę się doczekać, aż usłyszę o tym w wieczornych wiadomościach. I oto jest. Ponad 30 lat później. I mam nadzieję, że usłyszymy to dzisiaj wieczorem. Będę zeznawał pod przysięgą przed kongresem, że to, co mówię, jest prawdą. Dziękuję, Karl. Dzień dobry wszystkim. Nazywam się Donna Hare. Pracowałam dla Filico Ford Aerospace od 1967 do 1981. Pracowałam tam jako ilustrator, projektant. Robiłam slajdy startu i lądowania oraz projekty prezentacji i map dla Lunar NASA. Byliśmy kontrahentami, ale mimo to większość czasu pracowałam na miejscu, w budynku 8. Miałam możliwość dodatkowej pracy, która także była mi oferowana między misjami. Mogłam wchodzić do laboratoriów fotograficznych naprzeciwko, które były własnością NASA. Miałam uprawnienia Secret Clearance, które nie są takie wysokie, ale wystarczające, żeby wejść do miejsc wzbronionych, takich jak tamte. Pamiętam, kiedy tam podeszłam do jednego z techników, przykuł on moją uwagę, pokazując mi zdjęcie wykonane przez NASA. Miało ono kropkę i zapytałam, co to jest. Czy to jest kropka zostawiona przez emulsję? Na co on się uśmiechnął, skrzyżował ręce i powiedział: okrągłe kropki emulsyjne nie zostawiają cienia na Ziemi. Było to zdjęcie Ziemi wykonane z powietrza. Zakładam, że to była Ziemia, ponieważ było na niej widać drzewa oraz cień tego statku, czymkolwiek on nie był. Był pod takim samym kątem, jak cień padający od drzew. Chciałam się upewnić i usłyszeć potwierdzenie od tego pana, ale jako że był on określony jako niezidentyfikowany, nie dowiedziałam się, co to dokładnie było. I wtedy zrozumiałam, że było to bardzo tajne, gdyż kiedy spytałam go, co zrobicie z tą informacją, on odpowiedział: zawsze retuszujemy je, zanim pokażemy je publice. To jak uciążliwe chochliki pojawiające się na zdjęciach, których trzeba się pozbyć. Po tym wydarzeniu zdecydowałam, że będę zadawać pytania innym ludziom, którzy tam pracowali. I odkryłam jedną zależność. Zawsze musiałam się o to pytać poza pracą, nigdy na jej terenie. Jeden ochroniarz opowiedział mi, że kiedyś został poproszony o spalenie pewnych zdjęć w taki sposób, żeby na nie nie spojrzeć. Obok niego stał drugi ochroniarz, który miał tego dopilnować. I powiedział mi, że za bardzo go kusiło i rzucił okiem na jedno zdjęcie i było tam UFO. To, co mówił, było bardzo szczegółowe. Wrócę do tego później, jeśli ktoś będzie zainteresowany. Natychmiast został uderzony w głowę tak, że stracił przytomność. Od tego czasu jest przerażony. Potrzebuje być chroniony. Kolejny przykład. Znałam kogoś, kto pracował z astronautami Apollo w sekcji kwarantanny. Powiedział mi, że astronauci Apollo zobaczyli statek na Księżycu, kiedy lądowali. On również był bardzo wystraszony. Mówił, astronauci zostali poinstruowani, żeby zachować to dla siebie. Mają zakaz mówienia o tym. Mówię to dlatego, że pracowałam tam latami i mnie to pochłonęło. To nie jest sprawa, którą zna każdy, kto pracuje od dawna. Mój szef o tym nie wiedział. Niektóre osoby, które pracowały ze mną, tego nie wiedziały. To jest bardzo dziwne, ponieważ nie mam pojęcia, jak oni to robią. Ale pozwalają niektórym ludziom o tym wiedzieć, a niektórym nie. Będę zeznawać przed kongresem, że to, co mówię, jest prawdą. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, panie i panowie oraz członkowie prasy. Nazywam się Larry Warren. 20 lat temu, w 1980 roku, byłem specjalistą od ochrony RAF Bentwaters, Woodbridge NATO Air Force w Suffolk we wschodniej Anglii. Posiadałem uprawnienia Secret Security Clearance, ściśle tajnego bezpieczeństwa. Chroniłem zaplecza magazynów, w których znajdowały się bronie nuklearne, a które były tam bez wiedzy ludzi z Wielkiej Brytanii. Miałem okazję obserwować wydarzenie, które trwało 3 noce, a w którym brało udział UFO. Obiekty te robiły naloty na nasze magazyny, wystrzeliwały w nie snopy światła o grubości ołówka. Obiekty te lądowały na ziemi podczas 2 nocy. Potencjalnie była tam zauważona inna forma życia. To nie jest najmilej widziana prawda. Te wydarzenia miały bardzo ważne znaczenie obronne, nie tylko dla rządu Jej Królewskiej Mości, ale dla tego rządu również. Są oni wciąż spowici tajemnicą. Są oni bardzo złożeni, bardzo rozlegli. W całej tej sprawie chodzi bardziej o prawa człowieka niż o samą kwestię UFO. 20 lat temu to pomieszczenie byłoby puste. Widzę zwrot w historii. To jest historia, która już jest w ruchu, ale niestety jest ona zatajana. Będę bardziej niż zaszczycony móc przysiąc, że doświadczyłem tego, o czym mówiłem, że widziałem to, co widziałem. Wynikiem tych wydarzeń, pomimo kolejnych zaprzeczeń obecnego rządu, jest notatka podpułkownika Charlesa Holta, naszego deputowanego dowódcy bazy, która brzmi jak science fiction. Parę lat później powstało również nagranie audio, które wykonał, kiedy te obiekty odgrywały swoje manewry, naruszając naszą przestrzeń powietrzną. Te wydarzenia mają bardzo ważne znaczenie obronne. Mam nadzieję, że moi bracia z armii, którzy brali udział w tym wszystkim, dostaną swego rodzaju immunitet i przyłączą się do nas. To zaszczyt dzielić to miejsce z tymi ludźmi. I myślę, że dla naszych dzieci, mojego syna Denisa, niech cię Bóg błogosławi, możemy zmienić świat. Jesteście również bohaterami, będąc tutaj z nami. I będę zeznawał przed kongresem, jeśli zostanę o to poproszony. God bless. Nazywam się George Filer III. Powód, dla którego tutaj jestem, to ten, że George Filer V jest teraz w hangarze i urodzi się w piątek. Jestem emerytowanym oficerem wywiadu oraz lotnikiem o stażu 5000 wylatanych godzin. Nie wierzyłem w UFO, dopóki w zimie 1962 wieża kontrolna w Londynie nie zadzwoniła do nas pytając... Pościgamy jedno? Odpowiedzieliśmy jasne. Zmieniliśmy pułap z 30 000 stóp do 1000 na wysokości, której UFO się unosiło. Więc kiedy zanurkowaliśmy, przekroczyliśmy czerwoną linię obiektu. Więc jest to jednak trochę niebezpieczne ścigać UFO. Tak więc byłem w stanie złapać UFO na radar w odległości 40 mil. I mogliśmy nawet zobaczyć światła z tej odległości. Im bliżej byliśmy, tym wyraźniej odbieraliśmy sygnał na radarze. Powodem, dla którego mówię o tym, jest to, że odbierał on sygnał bardzo wyraźnie. Sygnalizował nam metaliczny obiekt. Byliśmy w odległości 1 mili od UFO, kiedy ono po prostu wystrzeliło w kosmos. Bardzo podobnie jak wahadłowiec odlatuje. Jakiś czas później pracowałem w wywiadzie w Wietnamie. Informowałem generała Browna o UFO. Kiedy byłem w 21. Dywizji Air Force, McGuire AFB, informowałem generała Glau na temat UFO nad Teheranem w Iranie z 1976. Wtedy 2 samoloty F-4 z irańskich sił powietrznych próbowały przechwycić UFO. I kiedy uzbroili swoje samoloty, one natychmiastowo się wyłączyły. Dlatego musieli wrócić do bazy. To było znaczące zdarzenie, ponieważ zostało zarejestrowane przez satelity. Osiemnastego stycznia 1978 jechałem do bazy. Każdego ranka odprawiałem główną ekipę. Wtedy zauważyłem dziwne światła na końcu pasa startowego. Kiedy dotarłem do centrum dowodzenia, starszy sierżant, który dowodził, powiedział, że miał UFO na radarze całą noc, że mają informacje pobrane z radarów oraz przez pilotów samolotów. I dodał na końcu, że jedno z nich lądowało lub rozbiło się w forcie Dix. Fort Dix i McGuire razem są jak Roswell na wschodzie. Co się okazało, to, że obcy wyszedł ze statku i został postrzelony przez funkcjonariusza policji wojskowej. Najwidoczniej był ranny, ponieważ był przewożony do bazy McGuire. Nie wiem, dlaczego obcy lubią bardziej Air Force od regularnej armii, ale może dlatego, że nie strzelają do nich. Jeden z naszych pojechał tam i zobaczył na ziemi jednego martwego. Poprosili mnie o poinformowanie głównej ekipy oraz generała Toma Sadlera o 8 rano. I powiedziałem, nie wiem, czy chcę to zrobić. Wiecie, generał nie miał dobrego poczucia humoru. Nie wiem, czy sam bym w to uwierzył. Posprawdzałem trochę ludzi, dzwoniąc do 438 punktu dowodzenia i okazało się, że każdy ma podobną historię. I kiedy przed 8 rano miałem już iść na odprawę, wszyscy mi mówili, nie rób tego. Ta sprawa jest za gorąca, żeby o niej mówić. To jest cała ta historia. Mogę opowiedzieć tę historię przed kongresem i jest to prawda. Przez to, że się to wszystko stało, dalej interesuje się UFO. Jestem dyrektorem wschodniej sieci UFO poprzez Krajowe Centrum Raportowe oraz MAFON, Mutual UFO Network. Otrzymujemy jakieś 100 raportów nowych doniesień tygodniowo. Ludzie ze Stanów Zjednoczonych widują te obiekty regularnie. Jeśli zaczniecie sprawdzać, one tam są, są nisko i ludzie widują je cały czas. I są to wysoce wykwalifikowani ludzie. Kontaktują się z nami poprzez e-maile. Dziękuję. Dzień dobry, panie i panowie. Nazywam się Clifford Stone. Byłem sierżantem pierwszej klasy w US Army. Miałem uprawnienia Secret Clearance i Nuclear Assurity, ściśle tajne, z nuklearnymi udziałami. Miałem upoważnienie i dostęp do czegokolwiek, co tylko pomogłoby mi wykonać specjalne operacje, do których byłem powołany. Co chcę tutaj przedstawić, to informacje na temat operacji, w które byłem włączony, operacji odzysku rozbitych latających talerzy. Były tam ciała w tych wrakach, niektóre jeszcze żyły. W momencie, kiedy to robiliśmy, raportowaliśmy amerykańskiej opinii publicznej, że nic tam nie miało miejsca. Chciałbym opowiedzieć szczegóły pewnych spraw, ale również będę później dostępny, aby odpowiedzieć na każde pytanie. Możecie kontaktować się z doktorem Greerem, aby zaaranżować odpowiednie spotkanie. Sprawa ma się tak, że kiedy mówiliśmy całemu światu, że nie ma czegoś takiego jak UFO, brałem udział w odzyskiwaniu obiektów, które pochodziły od obcych cywilizacji. W 1969 w Forcie Lee w Virginii wydarzyła się taka historia. Pojechaliśmy do indiańskiego miasta Gap w Pensylwanii. To będzie pierwszy raz, kiedy publicznie opowiadam o wydobyciu niezidentyfikowanego obiektu latającego. Kiedy tam przyjechaliśmy, byliśmy drugą ekipą. Jedna już pracowała na miejscu. Byliśmy ubrani w skafandry radioaktywne NBC, ponieważ były podejrzenia, że w statku była broń nuklearna. Później każdy został poinformowany, że na pokładzie nie było niczego, a statek ten był jednym z naszych własnych. Ja wiem lepiej, ponieważ byłem jedną z osób, która mierzyła powierzchnię obiektu miernikiem Geigera. Byłem jedną z pierwszych osób, która widziała ciała. To był pierwszy z około 12 zdarzeń. Rozbicia UFO nie są zdarzeniami, które mają miejsce codziennie. Są bardzo rzadkie. Wiem, że nie jesteśmy sami we wszechświecie. Wiem, że nieobecność dowodów nie jest dowodem nieobecności. To jest dowód, który był zatajany przed obywatelami Ameryki. Stoję dzisiaj tutaj przed wami i przed Bogiem Wszechmogącym i mówię wam. Jeśli kongres mnie wezwie i zapyta, czy będziesz zeznawał w szczegółach o wszystkim, co wiesz, stoję tutaj, już teraz gotowy, żeby to zrobić. Rząd nie powinien nigdy okłamywać własnych ludzi bez powodu. Dziękuję. Dzień dobry. Nazywam się Mark McCandlish. I przez ostatnie 21 lat pracowałem jako artysta konceptualny dla różnych kontrahentów agencji obronnych. Byłem zaangażowany w tworzenie projektów dla Rockwell, X-30 oraz HiSTP, Hypersonic Systems Technology Program. Podczas całej swojej kariery dwukrotnie dostałem uprawnienia bezpieczeństwa Security Clearance. W 1967, w tym samym czasie, kiedy mój ojciec stacjonował w Westover AFB przy 8 punkcie dowodzenia strategicznych sił powietrznych. Byłem świadkiem i obserwowałem przez teleskop UFO, które unosiło się nad magazynem broni nuklearnych. Unosiło się tam przez 10 minut, po czym odleciało z prędkością, jaką rozwija kula, która wylatuje z lufy pistoletu. W listopadzie 1988 roku mój kolega ze studiów, Brad Sorenson, poinformował mnie, że osobiście był świadkiem obserwacji trzech latających spotków nad dużym hangarem w Norton AFB, gdzie odbywał się airshow, sobota 12 listopada 1988. Następnie zadzwoniłem do mojego kongresmena z tego regionu. Dodzwoniłem się do jego biura. Był to kongresmen George E. Brown Jr., który wtedy był zarządcą Komitetu Nauk Kosmicznych oraz zaawansowanej technologii. Przyjąłem, że skoro ta prezentacja, o której wspomniał Brett, była organizowana dla czołowych gości z armii oraz kongresu, jego biuro musiało to koordynować z biurem Air Force. Członek biura kongresmena Browna nie tylko potwierdził to wydarzenie, ale również potwierdził, że na pokazie były trzy dyski. Te dyski unosiły się nad ziemią bez żadnych widzialnych podpórek. Były one zaprezentowane jako ARV, reprodukcje pojazdów obcych. Inna ich nazwa to Flux Liner, ponieważ używały one wysokiego napięcia. Żeby nie przedłużać, to jest diagram, który zrobiłem na podstawie szkicu, jaki dostarczył mi Brad Sorenson w surowej formie, zrobionego na krótko po swojej obserwacji. Na jego podstawie zrobiłem bardziej dokładny rysunek techniczny. I to jest właśnie ten diagram, który dr Greer trzyma w rękach. Później wszedłem w posiadanie zdjęć. Były zrobione w 1967 przez wojskowego pilota Harvey'a Williama, który leciał C-47 na wysokości 12 tysięcy stóp, w przybliżeniu 25 mil na południowy zachód od Utah. Ten pojazd pasuje do tzw. ARV we wszystkich proporcjach i aspektach. A to była fotografia zrobiona w czerwcu 1967. Jakiś czas potem rozmawiałem z Kentem Sellem, którego poznałem na airshow przy Edwards AFB w 1992, gdzie po raz pierwszy został pokazany bombowiec B-2. Powiedział mi, że w 1973, kiedy przewodził ekipą pracującą nad prototypem nowego samolotu Air Force, przypadkowo trafił do strefy budowy statku nazwanego ARV, Alien Reproduction Vehicle. Opisał go w szczegółach, dodał też pewne detale dotyczące konfiguracji i operowania, których Brad Sorenson nie był świadomy. Brad Sorenson natomiast spotkał się ze znanym projektantem aeronautycznym Bertem Rutanem. Dał mu kopię rysunku, który przed chwilą był pokazany. Pan Rutan, myśląc, że to żart, powiesił to na ścianie. Ktoś inny potwierdził mi później, że pułkownik Ray Walsh z AFB składał wizytę panu Rutanowi. I kiedy zobaczył tę odbitkę powieszoną na ścianie, wpadł w szok i gniew. Chciał wiedzieć, gdzie do diabła zdobył on ten projekt, ponieważ taki sam statek przebywał już w bazie AFB między 1994 a 1995. W hangarze Edwards, w północnym kompleksie. Trochę poszperałem i odkryłem wiele utajnionych dokumentów potwierdzających, że Air Force w latach 60. testowało statki w kształtach latających spotków, które osiągały prędkości Mach 20. Posiadam również tajne dokumenty z NASA, które pokazują podobne kształty. Oto ten wcześniejszy dokument, w którym zawarte są pobieżne detale tych statków osiągających prędkość 20 machów. A tutaj zdeklasyfikowany dokument z NASA, opisuje on testy na sferycznych obiektach, które osiągały prędkości Mach 6. Wszedłem również w posiadanie kopii dokumentu spisanego przez Hercules Aerospace. Opisuje on typ siły, która tam działa. Nosi ona nazwę Zero Point Energy, energia punktu zerowego, oraz Scalar Waves, fale skalarne. Według Brada Sorensona są to podstawy technologii dla napędów antygrawitacyjnych. Ten dokument opisuje 6 różnych spotkań DIA, Agencji Obrony, z rosyjskimi naukowcami, mających na celu zbadanie sprawy Fundamental Enabling Technology, podstawowej technologii aktywacyjnej, która była odkryta już przez Nikola Teslę na początku 1900 roku. Mogę dostarczyć dodatkowe dane w późniejszym czasie i jestem gotowy szczegółowo i pod przysięgą zeznawać w tej sprawie przed kongresem. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Nazywam się Daniel Sheehan. Jestem adwokatem oraz pełnomocnikiem Disclosure Project. W 1967 ukończyłem Wydział Prawa Konstytucyjnego oraz Nauk o amerykańskim rządzie w Harvardzie. Ukończyłem również Wydział Prawa na Uniwersytecie Harvard. Pracowałem jako rzecznik i jako jeden z pośredników dla New York Timesa w sprawach dokumentów Pentagonu. Byłem zaangażowany w sprawę przed Najwyższym Sądem Amerykańskim w kwestii dopuszczenia New York Timesa do publikacji zatajonych dokumentów, 47 zbiorów dokumentów z Pentagonu. Po tej sprawie pracowałem jako doradca oraz obrońca dla biura F. Lee Bailey'a. Jako jeden z 3 obrońców reprezentowałem Jamesa McCorda w sprawie włamania w Watergate. Przekonałem pana McCorda do napisania listu do sędziego Sirica, aby wyjawić powiązania włamywaczy Watergate z Białym Domem. Po tej sprawie wróciłem na Harvard, aby edukować się w kierunku żydowsko-chrześcijańskich etyk w prawie publicznym. Uzyskałem tytuł magistra i pracowałem dla głównej kwatery amerykańskich jezuitów w Waszyngtonie, D.C., skupiając się na stosunkach dyplomatycznych w biurach Ministerstwa Narodowego. To było w 1977. Skontaktowała się ze mną pani Marsha Smith, która była dyrektorem nauk i technologii dla Służby Kongresu. Poprosiła o spotkanie, na którym poinformowała mnie, że prezydent Carter, który objął rządy w styczniu 1977, miał spotkanie z dyrektorem CIA, którym był George Bush Senior, i nakazał wydanie mu dowodów na istnienie niezidentyfikowanych obiektów latających, które były w posiadaniu wywiadu amerykańskiego, włączając w to dowody na istnienie pozaziemskiej inteligencji. Udzielenie tych informacji zostało odmówione prezydentowi Carterowi. Dyrektor CIA, George Bush Senior, upierał się, że prezydent musi mieć pozwolenie od kongresu na otrzymanie takich informacji i pozwolenie od Biura Nauk i Technologii, które musi wyrazić zgodę na proces odtajenia tych informacji. DCI podejrzewało, że prezydent zamierza ujawnić wszystkie informacje opinii publicznej. Biuro Naukowe Kongresu oraz Dywizja Technologiczna pani Marshy Smith zostały poinstruowane przez Komitet Technologii, aby rozpocząć śledztwo w sprawie istnienia pozaziemskiej inteligencji oraz jej związku z fenomenem UFO. Zostałem poproszony przez panią Smith o sprawdzenie, czy kwatera główna jezuitów może się skontaktować z Watykanem w celu zezwolenia na przejrzenie bibliotek w poszukiwaniu jakichkolwiek informacji, które Kościół może posiadać na temat obcej inteligencji oraz jej związkami z UFO. Sprawa miała pozwolenie ojca Williama J. Davisa, dyrektora Biura Narodowego, i odmówiono nam zgody na przejrzenie Biblioteki Watykańskiej w tej sprawie. Kiedy przedstawiłem to pani Smith, zapytała mnie, czy nie byłbym w stanie uczestniczyć dalej w tym projekcie, czy nie mógłbym przepytać przy nadarzających się okazjach odpowiednich osób. Jako specjalny konsultant Kongresowego Komitetu Badań i Biura Biblioteki Stanów Zjednoczonych uzyskałem dostęp do utajnionych części Błękitnej Księgi projektu Air Force. Było to w 1977 roku, mniej więcej w maju. Wszedłem do nowego wtedy budynku Madison, w którym znajduje się Biblioteka Kongresu. Nikogo nie było wewnątrz, zostałem skierowany do biura w piwnicy, przy którym stało dwóch uzbrojonych ochroniarzy i trzeci, siedzący na stole, który wziął mój identyfikator i zweryfikował go. Byłem wtedy specjalnym konsultantem jednostki badawczej Kongresu. Wpuścili mnie do pokoju, w którym znalazłem później fotografie, dziesiątki zdjęć, na których bezsprzecznie znajdował się niezidentyfikowany obiekt latający, który był rozbity na ziemi, częściowo wbity w zaspę śniegu. Na zdjęciach widoczny był personel US Air Force, który otaczał ten pojazd i dokumentował go. Na jednym ze zdjęć widziałem jakieś symbole na boku statku. Więc zacząłem przeglądać dokładniej te zdjęcia i znalazłem jedno, na którym było zbliżenie tych symboli. Oczywiście byłem poinstruowany, że nie mogę robić żadnych notatek. Swoją teczkę oraz wszystkie dokumenty identyfikujące mnie musiałem zostawić poza tym pokojem, ale miałem ze sobą żółty notesik. Otworzyłem go i przestawiłem ostrość rzutnika do tego samego rozmiaru, co kartonowa okładka. I fizycznie obrysowałem kopię tych symboli. Zamknąłem mój notesik. Włożyłem mikrofilm z powrotem do puszki, zamknąłem wszystko w pudełku. I powiedziałem do siebie, czas się zbierać. Udałem się do wyjścia, kiedy jeden z ochroniarzy mnie zatrzymał i zapytał, co pan tam ma, panie Sheehan? Wręczyłem mu notesik. Przekartkował wszystkie żółte strony, ale nie znalazł kopii na tylnej okładce. Więc wziąłem to ze sobą do kwater jezuitów. Miałem spotkanie z personelem oraz z ojcem Williamem J. Davisem i wszystko to im pokazałem. Zostałem upoważniony przez kwaterę główną jezuitów do złożenia raportu przed Krajową Radą Kościołów, że 54 główne wyznania religijne naszego kraju domagają się wszczęcia badań nad poszukiwaniem pozaziemskiej inteligencji, czego w konsekwencji odmówili zrobić. Zaraz po tym wydarzeniu byłem poproszony o poprowadzenie 3-godzinnego zamkniętego seminarium dla 50 głównych naukowców z laboratorium SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, co zrobiłem w 1977 roku. Jestem bardziej niż szczęśliwy zeznawać pod przysięgą przed Kongresem USA. Jestem również otwarty na spotkanie z każdym członkiem prasy. Z tamtych czasów mogą mnie państwo pamiętać jeszcze jako głównego adwokata w sprawie Karen Silkwood. Brałem również udział w sprawie Iran-Contra jako adwokat. Byłem pierwszym, który zeznawał przed Kongresem o istnieniu wspólnego przedsięwzięcia Richarda C. Cordena oraz Alberta Hakima. Będę bardziej niż szczęśliwy móc podzielić się wszystkimi detalami, które, jak wierzę, dotyczą związku między tym przedsięwzięciem a tajnym rządem, który ukrywa te informacje przed amerykańską opinią publiczną. Jestem również szczęśliwy i dumny móc służyć jako główny radca dla Disclosure Project. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Nazywam się Carol Rosin. W 1974 roku, po zakończeniu kariery jako nauczycielka w podstawówce, zostałam przedstawiona doktorowi Wernherowi von Braunowi, amerykańskiemu ojcu budowy rakiet, Rocketry. Podczas mojego pierwszego spotkania z nim, które trwało około 3,5 godziny, Powiedział do mnie: Karol, zatrzymasz proces uzbrajania kosmosu. Ja mu na to: wiesz, że nauczyciele nie mają czasu do czerwca. Na co odparł: mamy luty, ale musisz zrozumieć, musimy zaniechać uzbrajania kosmosu, ponieważ kłamstwo zostało powiedziane wszystkim, że uzbrajanie kosmosu stanowi obronę przed złym Imperium Rosyjskim. Jest wielu wrogów, powiedział, przed którymi będziemy budować ten system skierowany w przestrzeń kosmiczną. Pierwszymi będą Rosjanie, jak to było tamtego czasu. Później będą terroryści, następnie kraje trzeciego świata. Teraz nazywamy je wrogimi narodami lub krajami niepokojącymi. Dalej będą asteroidy, a później, powtarzał to słowo w kółko, ostatnią kartą będzie zagrożenie pozaziemskiego pochodzenia. Uśmiechałam się już, kiedy zaczął mówić o asteroidach, ale kiedy usłyszałam z jego ust pozaziemskie, wiedziałam, że nie poradzę sobie poważnie z tym tematem. I proszę, dzisiaj słyszymy w wiadomościach w tym tygodniu, że mamy nowego wroga, tylko tym razem będziemy bronić naszych satelit. Innymi słowy, musimy mieć powód, aby wydawać te tryliardy straconych dolarów na uzbrajanie kosmosu, mimo że to wszystko kłamstwa. Jest to system, powiedział mi, który wcale nikogo nie chroni. Już wtedy wiedzieli o bombach w walizkach, o chemikaliach, wirusach, bakteriach, zagrożeniu biologicznym, przed którymi te bazy broni kosmicznej nas nie uchronią. Powiedział, że przekonałabym się, gdybym pojeździła po świecie, co zrobiłam po jego śmierci w 1977 roku. Poznałam ludzi w ponad 100 krajach i zaprzyjaźniłam się z nimi. Nie chcieli oni budować systemu broni kosmicznych. Zostałam konsultantem kosmicznej obrony rakietowej i pracowałam z ludźmi z całego świata. Byłam doradcą dla ludzi z Chińskiej Republiki. Oni nie chcą budować systemu broni w przestrzeni kosmicznej. Dokładnie tak, jak mówił. Powiedział: jedź do Rosji. Ona jest brana pod uwagę jako wróg. Poleciałam sama. Kiedy przybyłam do Rosji, miałam listę ludzi, o których czytałam w gazetach. Harchnenko był wtedy u władzy. On był jedynym, z którym nie mogłam się spotkać. Poza tym przedstawili mnie tam wszystkim. I kiedy wróciłam, powiedziałam: Boże, ten człowiek mówił prawdę. Nie ma żadnego zagrożenia. I czekałam na ten dzień przez 27 lat. A spodziewam się nowego zwrotu, ponieważ, jak to wyjaśnił, jako strateg pracujący z pociskami MX, przy czym również brałam udział, zobaczysz, że nastąpi zwrot, aby znaleźć jakiegoś nowego wroga, przeciwko któremu będziemy uzbrajać kosmos. A teraz oczekujemy zwrotu, ponieważ część formuły dla wywiadu wciąż brzmi: oni mogą mieć jakąś broń, więc musimy wziąć pod uwagę, że już ją mają. Czyli teraz, skoro oni już mają tę broń, musimy wybudować ten system zbrojeń. Tak brzmi formuła, pomijając fakt, że jest zbudowana na kłamstwie. Ci świadkowie tutaj starają się wam powiedzieć, że te pozaziemskie istoty, te wszystkie statki, które tu przylatują, to wcale nie UFO, że to już zidentyfikowane obiekty latające. I wiemy, że pilotują je żywe istoty. I potwierdzają oni, że te istoty potrafią unieruchomić całe silosy, czy zatrzymać rakietę przed wyjściem w kosmos. Mamy tutaj świadków, którzy pracowali w tajnych projektach, a którzy mieli odwagę wystąpić tutaj, wesprzeć lub potwierdzić własnymi historiami, że to, o czym mówił wtedy von Braun, było prawdą. I będę zeznawać przed kongresem, jak było, kiedy założyłam Instytut Bezpieczeństwa i Kooperacji Kosmicznej. Projekt, który musiałam zamknąć parę lat temu, ponieważ nie wierzyłam, że mamy szansę wygrać z tym ogromnym, zintegrowanym, ogólnoświatowym kompleksem systemu zbrojnego. Że mamy szansę przetransformować ten przemysł zbrojny w przemysł kosmiczny, który może przynieść nam korzyści, o których mówi dr Greer. Problem globalnego ocieplenia, który możemy zakończyć. Możemy zakończyć kryzys energetyczny. Możemy wprowadzić te nowe, niezanieczyszczające technologie. Werner von Braun mówił, że mogliśmy mieć już wtedy te pojazdy. Samochody poruszające się nad ziemią. Opisał mi to. Takie, które nie zanieczyszczają naszej planety. Możemy rozwiązać problemy ludzi, które są bardzo pilne, jak i zwierząt czy innych kultur na ziemi i w przestrzeni. Możemy zakończyć ten wyścig zbrojeń bez dyslokacji jednostek przemysłowych i bez zaburzenia ekonomii, przekształcając przemysł zbrojny we współpracujący przemysł globalny i kosmiczny, który nareszcie przyniesie więcej miejsc pracy i więcej korzyści dla tej planety niż podczas jakiejkolwiek zimnej czy gorącej wojny, który dostarczy więcej produktów i umożliwi więcej usług skuteczniej rozwiązujących problemy na tej planecie. I możemy mieć całą planetę żyjącą w pokoju, zarówno ze wszystkimi kulturami na Ziemi, jak i z pozaziemskimi cywilizacjami. Są to słowa, które Wernher von Braun powiedział mi w 1974. I powtórzę przed kongresem, pod przysięgą, wszystko, co powiedziałam i więcej. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Chciałbym podziękować każdemu ze świadków i za Państwa cierpliwość. Mamy 15 minut opóźnienia. Przepraszam za to. Chciałbym podkreślić, że każdy z tych świadków mógłby mówić o tym, czego doświadczył od 2 do 5 godzin. Próbujemy dać Wam wycinek. Mamy jeszcze 400 takich świadków. Nosiłem to brzemię przez 8 lat. Teraz przekazuję je Wam, ludzie Ameryki, abyście nieśli je razem z nami. Chciałbym teraz rozpocząć część z pytaniami od publiczności lub mediów. Mogą Państwo je adresować do mnie lub do wybranego ze świadków wedle swojego uznania. Słucham. M. Gonzalez z Mexican Newspaper. Mam 3 pytania. Pierwsze. Czy istnieją jakieś prawa w tym państwie, które w jakimś sensie pozwalają na tego typu sekrety, czy nie? Następnie, czy istnieje potrzeba zmiany tych praw? I ostatnie, kto finansuje w tym wszystkim utrzymanie w sekrecie tych rozwiązań dla problemu kryzysu energetycznego? Proszę pozwolić mi odpowiedzieć, bo mamy opóźnienie. Przede wszystkim jest to aparat obrony narodowej, istniejący od czasów Trumana i Eisenhowera. Z czasów późnych lat Eisenhowera mamy zeznania Stephen Lowkin, wciąż praktykującego adwokata, że już w latach Eisenhowera stracili kontrolę nad tymi projektami, głównie z powodu podziału kompleksów militarno-przemysłowych i przemysłu operatywnego. Również korporacje, takie jak SAIC, Lockheed Martin, Northrop i inne, które też uczestniczą w tej sprawie systemów napędowych połączonych z UFO. I myślę, że najprościej można to ująć mówiąc, dzięki informatorom, którzy kontaktują się ze mną już od 8 lat, że straciliśmy kontrolę nad tymi projektami z punktu widzenia prawa konstytucyjnego, ponieważ infrastruktura militarna i kanały korporacyjne są tak dobrze finansowane i tak złożone, że są tam wydziały w wydziałach w kolejnych wydziałach i ludzie z kongresu, którzy prowadzili śledztwa, byli bezradni, tak jak prezydent Clinton, któremu zabroniono dostępu. I jak słyszeli Państwo wcześniej, prezydentowi Carterowi również. Odpowiedź na następne pytanie to, w terminologii finansowania na czas obecny, status quo, to big oil, ropa, polityczna i finansowa infrastruktura, która niechętnie widzi zastępcę paliw mineralnych. Powiem Wam i udowodnimy to również, kiedy naukowcy będą już gotowi wystąpić, że już w tym momencie mamy gotowy, kompletny zamiennik każdego istniejącego paliwa mineralnego czy jonizujących elektrowni nuklearnych. Nie potrzebujemy ich i nie potrzebowaliśmy prawdopodobnie od czasu, kiedy przyszedłem na świat. Oczywiście to spora sprawa. Mówimy tu o kosztującej multitryliony dolarów globalnej zmianie infrastruktury. Więc uruchamia to dzwonki alarmowe w ekonomicznym konsulacie bezpieczeństwa narodowego. Jakkolwiek, co jest bardziej istotne dla obrony narodowej? Utrzymanie status quo, czy pozwolenie na globalne załamanie ekosystemu, wyczerpanie zasobów paliw mineralnych i masowe zaćmienia spowodowane brakiem energii, nie tylko w Kalifornii, ale na całym globie. Musimy coś z tym zrobić szybko i dlatego prosimy o otwarte przesłuchanie przed kongresem. Następne media, proszę. Chciałem tylko wiedzieć, czy jest w to zaangażowany ktoś z United Nations, ONZ. Osobiście spotkałem się z Eleon Gali, żoną Boutros Gali, która powiedziała, że jej mąż jest tym zainteresowany. Było to w latach 90. Od tamtego czasu wiemy, że jest więcej ludzi w UN, którzy prowadzili własne śledztwa. Problem tkwi w tym, że UN nie posiada mandatu, żeby zajmować się tą sprawą. Musiałoby taki mandat otrzymać od Member Nations. I myślę, że to publika i Member Nations musiałoby domagać się od United Nations zagłębienia w sprawę. To nie jest międzynarodowa sprawa pokojowa czy międzynarodowa sprawa bezpieczeństwa. i powinna zostać rozpatrzona przez konsulat UN. Oczywiście polecamy to również jak najbardziej. Słucham pana. Moje pytanie jest właściwie do pana Clifforda Stone'a. Powiedział pan, że widział obce istoty we wraku rozbitego statku. Czy może pan opisać, jak one wyglądały? Mógłbym, ale zabrałoby to pewnie mnóstwo czasu. Kiedy stacjonowałem tam w 1989, skatalogowaliśmy 57 różnych gatunków. Są indywidua, które wyglądają tak samo jak pan czy ja, które kiedy znalazłyby się między nami, nie zauważyłby pan różnicy, oprócz innych cech, jak rozpoznawanie kolorów za pomocą dotyku, na przykład w kompletnie ciemnym pomieszczeniu. Mają wysoko rozwinięty zmysł zapachu i wzroku, słuchu. Sytuacja wygląda tak, że mamy kilka rodzajów gatunku, który popularnie nazywany jest szarymi. W wojsku nie używamy tego określenia, a dokładniej trzy typy szarych. Są takie, które są o wiele wyższe od nas. Unikalną rzeczą jest, chciałbym zaznaczyć, że wszystkie osobniki, które skatalogowaliśmy, były humanoidalne. To kreuje nową zagadkę dla naukowej społeczności. Dlaczego jest w ten sposób? Ponieważ po życiu z innej planety spodziewałbyś się, że będzie posiadała inny rodzaj formy, żeby tak rzec. Że niekoniecznie będzie humanoidalna, dwunożna, jak my. Ale najwidoczniej z tych gatunków mamy właśnie obcych porównywalnych do ludzi. I to stwarza pytanie, na które naukowcy powinni szukać odpowiedzi. Zanim zadacie pytanie, prosiłbym powiedzieć, jakie media lub gazetę państwo reprezentują. Diane Davis z United Press International. Czy można wyjaśnić, a propos tego rysunku z tyłu, dlaczego jeden z tych pojazdów był prezentowany na pokazie Airshow? Jakie jest źródło zasilania, o którym zapewniacie, że jest bardzo korzystne? I czy możecie rozstrzygnąć, czy ten pojazd nie był po prostu... czy został on stworzony przez rządową agencję? Większość została już wyjaśniona przez świadka. To jest reprodukcja pojazdu obcych. Żeby być jasnym, znaczy to, że bazuje na technologii energii punktu zerowego, zaawansowanym antygrawitacyjnym systemie napędu. Systemy te zostały wyprodukowane przez konsorcjum firm Lockheed Martin, Northrop, SAIC i innych korporacji. Posiadają superluminal capacity, co oznacza możliwość przekraczania prędkości światła. Myślę, że pan McCandlish i inni świadkowie mogą wyjaśnić więcej technicznych detali. Ja jestem tylko wiejskim doktorem z Virginii. Poważnie. Przyczyną, dla której nazywają się ARV, reprodukcja pojazdu obcych, jest to, że bazowane są na pozaziemskiej technologii, ale produkowane na Ziemi, przez ludzi z wojskowego wywiadu i kontraktorów związków astronautycznych. Dlatego jest to właśnie tak istotne. Oznacza, że my, Homo sapiens, posiadamy dostęp i możliwości wykorzystania tej energii punktu zerowego, która to jest polem naturalnie otaczającym wszelką istniejącą materię. I dzięki wykorzystaniu jej przepływu możemy wygenerować tyle mocy, ile potrzebujemy, aby napędzać całą planetę bez użycia paliw mineralnych i tym samym bez zanieczyszczeń. Ale czy posiadacie dowody, że jest to... To znaczy, mówimy tu o tym samym rządzie, który równie dobrze mógłby to nazwać SP Convoyer, więc tylko dlatego, że nazywa się to ARV, włączając historię i tyle pytań o UFO, które istniały tak długo. Chodzi o to, czy jesteście pewni, czy są jakieś jasne powody, dla których można uwierzyć, że to właśnie zawiera te technologie, o których świadkowie zeznawali, bo przecież system napędu, to znaczy budowa silnika rakietowego, nie rozwiązuje sposobu działania elektryczności. Czy może pan to wyjaśnić? Pierwsza część pani pytania. Zeznania świadków. Niektórzy są tu obecni, inni nie, ale są udokumentowani. Są sprawdzone. Studiowaliśmy sposoby działania tych pojazdów, które były odzyskane. Przełom w tych badaniach polega na mnogości zastosowań tej technologii, co z kolei prowadzi do budowy tych i podobnych antygrawitacyjnych urządzeń. Oczywiście może to być udowodnione na otwartym przesłuchaniu przed kongresem i to jest dokładnie to, do czego tu zmierzamy. Mamy świadków, którzy to udowodnią, którzy posiadają do tego odpowiednie dokumenty i specyfikacje. Detale tych systemów napędu, propulsion systems, ale nie są to żadne systemy zapłonowe silników odrzutowych. Jest to napędzane elektrycznym źródłem zasilania, a główną bazą jest to pole energii punktu zerowego otoczenia, które jest odpowiedzialne za istnienie wszelkiego rodzaju energii w materii i poprzez specjalną konfigurację powoduje zniesienie inercji masy i efekt antygrawitacyjny. Jest to złożona dyskusja techniczna, która wykracza poza ramy tej konferencji, ale posiadamy dostępne materiały i dokumentację z odpowiednimi odniesieniami do pracy ludzi, którzy studiowali efekt antygrawitacyjny od roku 1950. Mamy jednego świadka, którego rodzina ma powiązania z korporacją RAND, według którego od połowy lat 50. więcej pieniędzy zostało wydanych na antygrawitacyjne systemy napędów niż całość funduszy projektu Manhattan. Więc tak, możemy ustalić te elementy. Inne pytania? Dziękuję. Nazywam się M. Talsur. Publikuję gazety dla redakcji Washington. Mam pytanie dotyczące rekonesansu i inwigilacji Ziemi z kosmosu. Już od 1972, w związku z wypuszczeniem satelity Landsat 1, aż do dzisiaj z satelitami o dostępie komercyjnym mamy, powiedziałbym, powyżej 35 milionów zdjęć Ziemi z kosmosu. Ani jedno z nich nie pokazuje latającego spotka. Czy sugerujecie, że wszystkie zostały retuszowane? Sugerujemy, że działa tu system ochrony publicznej, tak jak w każdym z podobnych przypadków. Satelity rządowe są jednym z filtrów operacji, który rzeczywiście pomaga im sterylizować tego rodzaju dowody. Jak poświadczył tutaj gentleman z DIA, pan Maynard, pani Hare i inni, mamy innych świadków, którzy byli zamieszani w podobnie cenzurowane projekty. Może być i tak, że jeśli będziesz szukać wytrwale, masz szansę na znalezienie szczeliny, ale szczerze mówiąc, nie postawiłbym $1 na szukanie w tych milionach zdjęć, czego oczywiście nie robiliśmy i nie zamierzamy. Ale mamy świadomość istnienia tych precyzyjnych zabiegów. Ludzie nie powinni być naiwni w stosunku do poziomu, w jakim te programy ochrony, zgarniające biliony z naszych podatków, potrafią efektywnie coś ukryć. Jest to już rodzajem mitu, tak dla mediów, jak i publiki, bo przecież żyjemy w społeczeństwie, w którym takie rzeczy nie mogą się dziać. A prawda jest taka, że dzieją się i możemy to udowodnić. Zastanawiam się, jak pan opisze całość procesu. Może pan powiedzieć coś o tym? Jest pan usatysfakcjonowany? Jestem usatysfakcjonowany tym, że są z nami autentyczni ludzie, którzy mówią prawdziwie. Ponad 400 osób, z którymi mam do czynienia, czyli 20 razy więcej niż obecnie z nami. Jestem doktorem od nagłych wypadków. Proszę pozwolić. Ludzie przychodzą na oddział, skarżąc się na ból w dolnych pachwinach. Co się dzieje? Kamienie nerkowe, tak? Więc niektórzy w łazience robią małe skaleczenie i wpuszczają krople krwi do probówki z uryną, żeby potwierdzić diagnozę i dostać receptę na iniekcję narkotyku. Staram się nie być w ten sposób oszukiwany, ale czy mogę dopuścić, że bywam okazjonalnie? Tak. Czy jest to możliwe? Tak. Czy jest to prawdopodobne? Nie. I co ważniejsze? Po tych zeznaniach, czy po całej historii, kiedy pacjent pokazuje czystą próbkę, nie dochodzicie do wniosku, że kłamał. Tylko dlatego, że zostaliście oszukani raz czy dwa. I bardzo dobrze pan zaznaczył. Ta sprawa to pole do popisu dla oszustów, naciągaczy czy dowcipnisiów. Nie oznacza to jakkolwiek, że na tym koniec. Więc po latach badań przygotowaliśmy dokumentację świadków tajnych operacji, wewnętrznych informatorów, zgadzających się zeznawać pod przysięgą przed kongresem, że to prawda. Jeszcze jeden punkt do nadmienienia. Niektórzy ludzie spośród dzisiejszych świadków, pan Sheehan, ja i kilku innych adwokatów, jesteśmy członkami krajowych, licencjonowanych profesji. Co oznacza, że jeśli to wszystko jest mistyfikacją, utracimy nasze licencje do praktykowania medycyny czy prawa. Także zaznaczam, że grupa ludzi stojąca przed państwem jest wiarygodna. Nie jesteśmy z CIA. Nie zarabiamy przy okazji na każdej z osób $50,000 dodatku za występ. Traktujemy tę sprawę poważnie. Przy okazji, ci ludzie zaprezentowali nam swoje dokumenty, które pokazują, że byli w wojsku w określonych miejscach, że odbywali służbę w danym czasie. Więc jest to bardzo dogodny rodzaj świadectwa, który również sprzyja stwierdzeniu, że to wszystko jest prawdziwe. Czy mogę coś dodać? Były dziesiątki tysięcy obserwacji i doświadczeń na całym świecie. Wystarczy, że tylko jedno z nich będzie prawdą, ponieważ jeśli to jedno jest prawdą, to cała sprawa jest, a wszystkie wątpliwości rozpadną się na kawałki. Priorytetowo, wszystkie podpisane umowy i przysięgi milczenia, które istnieją na podłożu takich operacji, są nieważne. Null and void. Ponieważ przy nielegalnym przedsięwzięciu wszelkie umowy, jako jego rezultat, mają również nielegalne fundamenty. Więc jedną z rzeczy, którą chciałbym dzisiaj zakomunikować, to, że wszyscy mężczyźni i kobiety słuchające tego muszą wiedzieć, że są wolni, aby mówić. Deklarujemy, że wszystkie przysięgi narodowego bezpieczeństwa w tym temacie tracą ważność, ponieważ są efektem nielegalnych operacji, które nie mają podłoża konstytucjonalnego. Moi ludzie, rodzina mojej matki, która przeżyła amerykańską rewolucję, byli wojennymi więźniami Brytyjczyków i nie po to walczyli i umierali za ten kraj, żeby ten rodzaj oszustwa mógł dalej kwitnąć. Więc ci ludzie mają wolność słowa i nie będzie żadnych legalnych reperkusji przeciwko nim. Jest tu nasz adwokat prawny, który także wspiera to przedsięwzięcie i który zajmie się sprawą w następnej konstytucjonalnej instancji. Czas zakończyć tę grę. Pora wejść w nową erę. Tłumaczenie ze słuchu M. Kudrański & Q. ufotofact@gmail.com. Podsumowanie próśb i wniosków do rozpatrzenia dla Kongresu. Pełne otwarte przesłuchanie w celu wszczęcia nowego śledztwa w sprawie UFO, włączając zeznania świadków ze zwolnieniem ich z przysiąg narodowego bezpieczeństwa. Niezwłoczna legislacja i międzynarodowe porozumienia w sprawie zakazu uzbrajania przestrzeni kosmicznej. Prezydencka deklasyfikacja i ujawnienie tematu UFO. Deklasyfikacja i udostępnienie obecnie zastrzeżonych technologii, które mogą zapobiec kryzysowi środowiska i kryzysowi energetycznemu. Wiemy, że to się dzieje. Osobiście poinformowałem pierwszego dyrektora CIA, dyrektora prezydenta Clintona. Dostałem informację, że nie posiadają dostępu do tych projektów, więc nie wiedzieli, że one istnieją. To samo usłyszałem od seniora śledczego dla senatora korporacji mediów i wielu dyplomatów, który w 1994 powiedział mi, że około 40-80 miliardów dolarów na rok wydaje się na te tajne projekty. A ponieważ mają one status ściśle tajnych, Senat nie może przeprowadzić inspekcji. Więc to bardzo poważna sprawa, przynosząca pytania, jak poradzimy sobie z drogą, przed którą Eisenhower nas ostrzegał, kiedy mówił: strzeżcie się kompleksu militarno-przemysłowego, który może łatwo wymknąć się kanonom naszej demokracji. I myślę, że w tym przypadku tak się właśnie stało. Więc teraz jest czas dla Kongresu na reprezentowanie tych ludzi z odpowiednimi względami, abyśmy dowiedli, że te projekty były przeoczone. Ostatnie pytanie. Mówił pan o wymykaniu się z kanonów. Zeznania tych ludzi przepełnione były pasją. Na ile można im ufać? Sami wiedzą, co widzieli. Są to ludzie z wielu środowisk. Od tych, którzy służyli w Air Force, NRO, po ludzi, którzy byli pracownikami i agentami CIA, którzy byli pilotami podczas II wojny światowej. Bohaterowie naszego kraju. Najwartościowsza generacja. I co więcej, oni sami najlepiej wiedzą, co widzieli. Nie będą mówić o niczym innym poza tym, czego osobiście doświadczyli. I nie mówimy tu o światłach na niebie, ale o osobach, które przewoziły i naprawiały pozaziemskie pojazdy. co jest konkretne i bazuje na realiach, ale każdy, kto zajmuje się tym tematem, przekona się, że one nie są wrogo nastawione. Pokazały nam, że potrafią unieruchomić silosy pocisków. Poza tym nie niepokoją nas, a pojawiają się tu od dziesiątek tysięcy lat. Wiemy już, że jest to ukrywane od 50 lat. Wiemy już, że są one, a faktem jest... Nie, nie mamy tu do czynienia z takimi osobami. Tutaj są jedynie naoczni świadkowie osobistych zdarzeń. Nie zajmujemy się tym. Zajmujemy się tym, o czym wiemy. Co wiemy, to to, że te istoty nie są nam wrogie. Nie wiem, jak to panu wytłumaczyć przy tych ludziach dookoła. Cały świat jest tutaj, więc pokazali nam, do czego zdolna jest ich technologia. I możesz sobie wyobrazić i usłyszeć od świadków, którzy pracowali przy reinżynierii, jaki rodzaj technologii udało im się odnaleźć, który dosłownie może uratować ludzi od cierpienia i głodu. Nie miałbym nic przeciwko zastąpieniu czymś benzyny. I o to w tym wszystkim chodzi. Nie chodzi tu o inne rodzaje historii, że nie masz co do nich pewności. Nikt nie ma. Tak, ale nie będziemy zajmować się tym rodzajem historii. Wiele z nich zostało również zmyślonych. To pewne. To, na czym się skupiamy, to dokumenty i zeznania ludzi, którzy pracowali wewnątrz zamieszanych organizacji, w wojskowym wywiadzie, w agencjach rządowych i kompleksach przemysłowych. Tłumaczenie ze słuchu M. Kudrański & Q. UFO to fakt @gmail.com. Czytał Hubert Chłopicki.